Drodzy braterstwo, tak to wyszło z planu, że znowu dzisiaj ja tutaj jestem za mównicą i będę przedstawiał temat ze Słowa Bożego. W zeszłą sobotę też usługiwałem wykładami i dzisiaj wykładem, więc żeby chociaż było urozmaicenie co do treści, wykład innego rodzaju zupełnie niż mieliśmy okazję usłyszeć w zeszłą sobotę. Zatytułowany jest on Narodziny Jakuba i Ezawa, typ i antytyp. Spróbujemy się nad tym właśnie teraz zastanowić. Jeżeli braterstwo mają dobrą pamięć, to ci, którzy mają dobrą pamięć, to pamiętają, że nie tak dawno temu, w połowie listopada, brat Andrzej Kaliszczyk, który gościł u nas z wykładami, to w jednym wykładzie mówił na ten temat, ale on mówił o tych wydarzeniach i o tym literalnym zrozumieniu. Ja chcę mówić, jaki obraz te wydarzenia przedstawiają, czyli czego są ilustracją, bo tutaj też bardzo ładny obraz nam powstaje, który warto znać, który jest budujący i posilający dla chrześcijanina. Dlatego mamy Narodziny Jakuba i Ezawa, typ i antytyp. Rozważymy 15 wersetów z pierwszej Księgi Mojżeszowej, rozdział 25, wersety od 19 do 34. Więc udajmy się do 25 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej i jak zaczniemy od wersetu 19, to przeczytamy tam takie słowa. To zaś są dzieje rodu Izaaka, syna Abrahama. Abraham spłodził Izaaka. Izaak miał 40 lat, gdy pojął za żonę Rebekę, córkę Betuela Syryjczyka, z Padan Aram, siostrę Labana Syryjczyka. I Izaak modlił się do Pana za swoją żonę, gdyż była niepłodna. I Pan go wysłuchał, jego żona Rebeka poczęła. A gdy dzieci walczyły ze sobą, w jej łonie powiedziała: jeśli tak się zdarza, dlaczego poczęłam? Poszła więc, aby zapytać Pana. I Pan jej odpowiedział: dwa narody są w Twoim łonie i dwa ludy wyjdą z Twego wnętrza. Jeden lud będzie mocniejszy niż drugi i starszy będzie służył młodszemu. A gdy nadszedł czas porodu, okazało się, że w jej łonie były bliźnięta. I wyszedł pierwszy syn czerwony i cały pokryty owłosieniem jak szatą i nadali mu imię Ezaw. A potem wyszedł jego brat, trzymając swą rękę za piętę Ezawa i nadano mu imię Jakub. Izaak miał 60 lat, gdy oni mu się urodzili. A gdy dzieci urosły, Ezaw został człowiekiem biegłym w myślistwie i człowiekiem pola. Jakub zaś był człowiekiem spokojnym, mieszkającym w namiotach. I Izaak kochał Ezawa, bo jadał z jego łowu. Rebeka zaś kochała Jakuba. I Jakub ugotował sobie potrawę, a w tym czasie przyszedł Ezaw z pola spracowany. Ezaw powiedział do Jakuba: daj mi jeść, proszę cię, z tej czerwonej potrawy, bo jestem spracowany, dlatego nadano mu imię Edom. Jakub powiedział: sprzedaj mi dziś swoje pierworództwo. A Ezaw odpowiedział: oto jestem bliski śmierci, na cóż mi więc pierworództwo? Jakub powiedział: przysięgnij mi dziś. Przysiągł mu więc i sprzedał Jakubowi swoje pierworództwo. Jakub dał więc Ezawowi chleba i potrawę soczewicy, a on jadł i pił, a potem powstał i poszedł. W ten sposób Ezaw pogardził swoim pierworództwem. I to jest temat, który będziemy mieli dzisiaj pod rozwagą. O, trochę więcej światła mamy, więc na początku powiedzmy sobie, kogo oznaczają postacie występujące w naszej tutaj przypowieści. Więc mamy na początku, no, występuje Bóg, także zacznijmy od niego, od najważniejszych postaci. Zaczynajmy. Bóg, jak występuje w jakichkolwiek tutaj opowieściach i w obrazach, to nigdy nie przedstawia nikogo innego, jak tylko siebie samego, bo jest istotą najwyższą, w związku z tym nie może reprezentować jakiejkolwiek niższej istoty. Byłoby to ujmą dla jego majestatu i godności, dlatego też Bóg zawsze przedstawia samego siebie. Więc możemy tutaj powiedzieć, że przedstawia siebie w swojej mądrości, mocy i sprawiedliwości, bo mamy Izaaka, no tutaj powiedzmy następna co do ważności osoba występująca w tych wydarzeniach. Izaak przedstawia Bożą miłość w jego sługach. Tak często, gdy mamy w typach, tak jak Abraham występuje i Bóg, to mamy też wtedy, że Bóg przedstawia samego siebie w swojej mądrości, mocy i sprawiedliwości, a Abraham przedstawia go w jego przymiocie miłości, albo można by uprościć i powiedzieć, przejawia miłość Bożą, tak jak ona się objawia w Jego słowie. Czyli można by powiedzieć w jeszcze większym uproszczeniu, żeby nie było tak, że to dwie osoby nam przedstawiają Boga, to, że przedstawia sług Bożych żywiących miłość. To właśnie Izaak przedstawia. Sług Bożych żywiących miłość, tak jak właśnie boski przymiot miłości się w tych sługach Bożych przejawia. Później mamy Rebeka. Rebeka przedstawia obietnicę przymierza abrahamowego i sług Bożych, którzy stosowali te obietnice, rozwijając domy cielesnego Izraela i duchowego Izraela. No tak, taka jest funkcja matki, że matka właśnie żywi. Antytypiczna matka nie żywi fizycznie, tylko żywi duchowo, karmi duchowo lud Boży. Więc wiemy, że żony, tak była apostoł Paweł w liście do Galatów tłumaczy, że tak, żony Abrahama przedstawiają przymierza, więc przenosząc się jeden poziom wyżej do następnego pokolenia, żona tutaj Izaaka także przedstawia przymierze. Tak, przymierze abrahamowe i tych sług, którzy usługują tymi obietnicami. Bo tutaj, jeżeli mamy Ezaw i Jakub, to są jej dzieci, to jest tych, których ona rozwinęła, wykarmiła czym? No, obietnicami przymierza abrahamowego tutaj. Więc ona właśnie przedstawia tych sług, którzy stosowali te obietnice. No i później mamy Ezawa i Jakuba. Ezaw przedstawia nam, zresztą jak wiemy, Ezaw nie jest pozytywną postacią biblijną. Tak, w Nowym Testamencie apostoł Paweł mówi o nim, że Bóg nim wzgardził, że Jakuba umiłował, a Ezawem wzgardził. W trakcie wykładu zobaczymy, dlaczego tak się stało. Ezaw przedstawia nominalny lud Boży, bo on do tego właśnie pasuje bardzo. Jego charakterystyka, którą tutaj mieliśmy podaną w tych wersetach, którą w trakcie wykładu będziemy rozważali, pasuje do tego odpowiednio. Eza przedstawia nominalny lud Boży. Gdy jesteśmy w wieku żydowskim, to przedstawia nominalny, cielesny lud Boży, czyli tych Izraelitów, którzy tylko byli fizycznymi potomkami Abrahama, natomiast nie przejawiali charakterystyki Abrahama, czyli nie byli ludźmi wiary kroczącymi z Bogiem. W wieku Ewangelii, no ten Eza, bo ten czas się będzie posuwał do przodu, to w wieku Ewangelii on będzie przedstawiał nominalny duchowy Izrael, czyli tych, którzy są chrześcijanami, ale tylko z nazwy, biorą na siebie imię chrześcijanina, a w swoim sercu są daleko od Boga, też nie żyją wiarą Abrahama, dlatego nie są jego prawdziwymi duchowymi dziećmi. No i Jakub przedstawia nam prawdziwy lud Boży. W wieku żydowskim przedstawia tych prawdziwych, cielesnych Izraelitów. No a gdy historia postąpi do przodu i znajdziemy się w wieku Ewangelii, no to przedstawia duchowy Izrael, prawdziwy ten duchowy lud Boży. Więc ogólnie można powiedzieć, że Ezaw i Jakub przedstawiają nominalny i prawdziwy lud Boży. Tak jak to w wersecie 23 naszego 25 rozdziału Biblia Gdańska mówi, że dwojaki lud. Tak, że Rebeka się dowiedziała od Boga, że w jej łonie jest dwojaki lud. Tak i na przykład mówią dwa ludy. No właśnie dwojaki lud to bardzo ładnie do antytypu pasuje. No, dwojaki, czyli lud dwojakiego rodzaju. I prawdziwy, i tylko nominalny. Więc tak wygląda nasza tutaj historia. I jak czytaliśmy od wersetu 19, to mamy, że tutaj Izaaka, że pojął tą tak żonę, czyli mamy że też te obietnice przymierza. I to mamy. I idziemy do, jakbyśmy poszli do wersetu 21, zaczęli naszą analizę tutaj, że Izaak się modlił do Pana za swoją żonę, gdyż była niepłodna. Nie było potomstwa. Co to znaczy? Znaczy to, że obietnice przymierza abrahamowego nie wydawały potomstwa. Co miało być potomstwem przymierza abrahamowego? No, to, co mówiło przymierze abrahamowe. Lud, potomstwo twoje będzie tak liczne, jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morskim. A tak samo jak Abraham musiał na to potomstwo długo czekać i wydawało się, że go już nie będzie, tak samo w tym antytypicznym zastosowaniu przez długi okres czasu nie było ludu Bożego w takiej właśnie postaci zorganizowanej, bo gdy mówimy tutaj o wieku patriarchów, bo wtedy się dzieją te rzeczy. Przymierze Abrahamowe zostaje zawarte w wieku patriarchów i Abraham i jego syn Izaak wtedy żyją. To w czasach, właśnie w ich czasach, czyli w okresie wieku patriarchów, symboliczna żona Boga, czyli obietnice przymierza Abrahamowego i ich słudzy nie mogli wydać owoców w postaci zorganizowanego ludu Bożego. Rebeka była niepłodna. Były tylko, w wieku patriarchów to był, pojedyncze jednostki tu i ówdzie. Nie można tego nazwać ludem Bożym w jakiejś zorganizowanej postaci, to tylko pojedyncze jednostki. Tu Abraham jest, później jest jego syn, jego wnuk, Jakub także, tak, później dochodzi. Tam gdzieś jeszcze mamy jakiegoś Ioba daleko sobie żyjącego, ale są to pojedyncze tylko i wyłącznie jednostki. Nie ma ludu Bożego w postaci zorganizowanej. Więc mamy tutaj, że Izaak się modlił, czyli właśnie ci słudzy Boży. Jacy to słudzy Boży byli wówczas? No ci właśnie patriarchowie, te jednostki takie poszczególne, oni modlili się o realizację obietnic przymierza Abrahamowego, żeby to, co Bóg im obiecał, czyli liczne potomstwo, liczny lud Boży, żeby się pojawiło, bo oni chcieliby, żeby te obietnice się wypełniły. Tak? Abraham tego pragnął, pragnął tego Izaak, więc oni tutaj pokazani, będący właśnie przez ludem Bożym, tymi przejawiającymi miłość do Boga, do jego obietnic, to chcieli, żeby te obietnice się wypełniły i o to Boga prosili. No i Izaak się modlił i gdy się i Bóg wysłuchał tej modlitwy, bo mamy, że jego, jak czytamy, że jego żona poczęła. Więc gdy rozpoczyna się wiek żydowski, Bóg odpowiada na tą właśnie prośbę tych sług Bożych, bo jego żona poczyna i ma się pojawić potomstwo. W końcu ma się pojawić potomstwo w postaci zorganizowanego ludu Bożego, czyli większej ilości tego ludu Bożego, bo zaczyna się rozwijać nominalny i prawdziwy, cielesny Izrael. Zaczynają się rozwijać wtedy od początku wieku żydowskiego, bo wtedy ustaje okres patriarchów, ten czas, kiedy Bóg kontaktował się z wybranymi, bardzo nielicznymi jednostkami i jeden naród wybiera za swój lud. Wiemy, Jakub jest ostatnim patriarchą, jego synowie już nie są patriarchami tutaj, tylko dają początek 12 pokoleniom narodu izraelskiego i wtedy rozpoczyna się wiek żydowski, że Bóg zajmuje się nie tak pojedynczymi jednostkami, jak to było do tej pory, tylko że Bóg zajmuje się jednym wybranym narodem. To ma być jego lud. No a więc mamy, że poczęła właśnie tutaj Rebeka powiedziane, co znaczy, że obietnice przymierza Abrahamowego i ci słudzy, którzy je stosowali, no to widzą potomstwo, że zaczyna się ona rozwijać. No i później czytamy, że w 22 wersecie, że te dzieci trącały się w jej łonie i ona się tak zastanawiała, czemu ją to spotyka, więc poszła zapytać Pana. I tutaj widzimy, tak, ja mam tu zapisane z innego przykładu, że się trącały. Tutaj w 22, jak czytamy w tej współcześnionej Biblii Gdańskiej, a gdy dzieci walczyły ze sobą, nawet powiedziane wyraźnie, bo tam trącały, no to można to pewna forma walki, tak, bo cóż takie dzieci, bliźniaki w łonie matki mogą robić, no to tam pewnie zahaczają o siebie nóżkami czy rączkami swoimi. No być może to jest nawet pewnie napisane tutaj, że to jest forma walki wręcz, więc te dzieci nawet walczyły w jej łonie, co bardzo wyraźnie widać w wypełnieniu, bo od początku wieku żydowskiego, a zwłaszcza w żniwie tego wieku, nominalny, cielesny Izrael, pokazany w Ezawie, ścierał się z prawdziwym, cielesnym Izraelem i ten konflikt był, że ci walczyli ze sobą, bo byli zupełnie odmiennego usposobienia. Tak jak to później zobaczymy, że gdy Ezaw i Jakub się urodzili, to byli to ludzie, którzy zupełnie do siebie nie przystawali. Taka dziwna rzecz, tak może się wydawać, nie tylko, że bracia, ale jeszcze bliźniacy. Tutaj, a tak zupełnie odmienny, ale takie rzeczy się dzieją po dzień dzisiejszy, że jak ludzie mają, że rodzeństwo potrafi być bardzo różne i nawet bliźniacy potrafią być bardzo różni od siebie, być zupełnie odmiennego usposobienia, tak jakby nie tylko nie byli bliźniakami, ale jakby zupełnie od innych rodziców pochodzili, a oni to nawet razem się rozwijali w matce w tym samym czasie. No i trzeba powiedzieć, i w związku z tym byli poddani takim samym wpływom, tak? Bo to, co przeżywała matka w tym czasie i te wpływy, jakie były wywierane w trakcie ciąży, no to jeden i drugi miał identyczne, bo to nie było, że jeden w jakimś lepszym okresie rozwoju się rozwijał, czy drugi w gorszym. Tak jak na przykład, jak się cofniemy do przykładu biblijnego, to moglibyśmy przypomnieć naszą pramatkę Ewę i jej tych synów, Kaina i Abla, że Kain rozwijał się jako pierwszy, no, w gorszym okresie czasu, kiedy jego matka musiała, zapewne była pełna żalu z powodu straconego raju i to wywarło negatywny wpływ na jego usposobienie, że on też także był pełen żalu, że nie dostaje czegoś, co jego zdaniem mu się należy i wywoływało to w nim gniew i oburzenie, no i wiemy, do czego go popchnęło. A Abel urodził się później, kiedy jego matka była już, no, bardziej pogodzona z utratą raju, więc nie miał takiego usposobienia żalu, że mu się coś należy, a nie jest mu to dawane, bo tak jak to Ewa musiała na początku czuć, że ten raj stracony, niesprawiedliwie, że jej się należał, że to została zwiedzona przez węża, że to węża wina, a nie jej, że do tego doszło, do czego doszło, a jak mija czas, to człowiek się godzi z tą sytuacją, nawet nieprzyjemną, w jakiej się znajduje. No ale tutaj w tym przypadku, który teraz rozważamy, no to nie było czegoś takiego, bo to był taki sam okres czasu, a bliźniacy byli kompletnie odmienni od siebie. I tak samo w antytypie prawdziwy lud Boży od nominalnego ludu Bożego bardzo się ze sobą różni. I jeżeli muszą być w tym samym miejscu i współdziałać ze sobą, będzie dochodziło do konfliktów, bo mają inne cele, mają inne aspiracje, inaczej chcieliby się zachowywać. Więc od początku wieku żydowskiego, a szczególnie w żniwie wieku żydowskiego, nominalny cielesny Izrael ścierał się z prawdziwym cielesnym Izraelem. No, możemy to biblijnie udowodnić. Przeczytam kilka wersetów z Biblii, że rzeczywiście tak było. Że tak było od samego początku wieku żydowskiego, to przeczytam 4 Mojżeszową. 13 rozdział od 25. Czwarta księga Mojżeszowa. Siostra Ania, mogłaby światło włączyć, bo jak słońce zaszło, to mi tak trochę się ciemna, bo tutaj robi do odczytania. Powinno być teraz lepiej. 4 rozdział, 13 werset od 13 rozdział od 25 wersetu. Jesteśmy w tej sytuacji, kiedy naród izraelski wyszedł z Egiptu, wędrował po pustyni i miał wejść do Kanaanu. Ale tutaj szpiegów tych wysłał i właśnie wracają szpiedzy z tym raportem. To jest ta sytuacja. 25 werset. I po 40 dniach wrócili z wyszpiegowania ziemi. A kiedy wrócili, przyszli do Mojżesza, Arona i całego zgromadzenia synów Izraela na pustynię Paran do Kadesz, zdali sprawę im oraz całemu zgromadzeniu, pokazali im też owoce tej ziemi i opowiedzieli: przyszliśmy do ziemi, do której nas wysłałeś. Ona rzeczywiście opływa mlekiem i miodem, a to są jej owoce. Tylko że lud, który mieszka w tej ziemi, jest silny, a miasta są obwarowane i bardzo wielkie. Widzieliśmy tam również synów Anaka. Czyli synowie Anaka to olbrzymi. Amalekici mieszkają w południowej części ziemi, a Hetyci, Jebusyci, Amoryci mieszkają w górach. Kananejczycy zaś mieszkają nad morzem i nad brzegiem Jordanu. Wtedy Kaleb uspokajał lud szemrający przeciw Mojżeszowi i mówił: pójdźmy i posiądźmy ziemię, bo zdołamy ją podbić. Lecz mężczyźni, którzy z nim poszli, powiedzieli: nie możemy wyruszyć przeciw tamtemu ludowi, bo jest silniejszy od nas. I rozpościli wśród synów Izraela złą wieść o ziemi, którą wyszpiegowali, mówiąc: ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią, która pożera swoich mieszkańców, a wszyscy ludzie, których w niej widzieliśmy, to ludzie wysokiego wzrostu. Tam też widzieliśmy olbrzymów, synów Anaka, pochodzących od olbrzymów. Przy nich wydawaliśmy się sobie jak szarańcze i takimi też byliśmy w ich oczach. I 14 rozdział. Wtedy całe zgromadzenie podniosło donośny lament i lud płakał tej nocy. I wszyscy synowie Izraela szemrali przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. I całe zgromadzenie mówiło do nich, obyśmy pomarli w ziemi Egiptu albo na tej pustyni. Po co Pan prowadził nas do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I mówili między sobą, ustanówmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. Wtedy Mojżesz i Aaron upadli na twarz przed całym zgromadzeniem synów Izraela, a Jozue, syn Nuna i Kaleb, syn Jefunnego, którzy byli wśród tych, co wyszpiegowali ziemię, rozdali swoje szaty i powiedzieli do całego zgromadzenia synów Izraela. Ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją wyszpiegować, jest ziemią bardzo dobrą. Jeśli Pan upodobia nas sobie, to wprowadzi nas do tej ziemi i dają nam tę ziemię, która opływa mlekiem i miodem. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu, ani nie bójcie się ludu tej ziemi, bo będą naszym chlebem. Ich obrona odwróciła się od nich, a Pan jest z nami. Nie bójcie się ich. I całe zgromadzenie mówiło, aby ich ukamienować. Ale chwała Pana ukazała się wszystkim synom Izraela nad namiotem zgromadzenia. I tak dalej. Można by czytać. To jest wystarczające ścieranie się prawdziwego ludu z nominalnym ludem Bożym. I jak to zwykle wychodzi, jak są te, to zaraz też do tego dojdziemy w następnym wersecie, jak będziemy analizowali. Jak są, tutaj jest nominalny lud Boży i prawdziwy lud Boży, to nominalny lud Boży jest zawsze oczywiście liczniejszy. Tak jak tutaj widać, bo 12 szpiegów zostaną wysłanych. Sądzę, że po jednym z każdego pokolenia, jako przedstawiciele tego pokolenia, i mamy jaki raport zdaje 10? A ja taki, że no, raport z ludzkiego punktu widzenia, jako sami nominalny lud Boży. Nominalny lud Boży nie ma prawdziwej wiary w Boga i nie chce w swoim życiu opierać się na Bogu i na Jego zasadach i na Jego prowadzeniu. I nie żyje według zasady, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam. Przecież jeżeli Bóg nam każe coś zrobić i pełnimy Jego wolę, to chociaż z ludzkiego punktu widzenia wydaje się to być rzeczą niemożliwą do wykonania, to przecież musi się udać, bo Bóg jest większy niż wszystko i żadna rzecz Go nie przerasta. Zawsze wypełnia swoją wolę. Tak myśli prawdziwy lud Boży. Natomiast nominalny lud Boży, pokazany tutaj w tych 10 szpiegach, myśli po ludzku. No, miasta obwarowane, trudno będzie je zdobyć, a jeszcze olbrzymi żyją i myślą z ludzkiego punktu widzenia, że z ludzkiego punktu widzenia to trudne rzeczywiście. No i ścierają się ze sobą, tak jak jest tutaj napisane, że nawet prawdziwy lud Boży chcieli ukamienować. Co zresztą w przyszłej historii narodu izraelskiego było widoczne cały czas. Jak opisuje apostoł Paweł w 11 rozdziale listu do Żydów, gdy pisze o tych właśnie bohaterach wiary, to pisze, jakie ich rzeczy spotykają, że byli kamienowani, przeżynani piłą, że błąkali się w owczych skórach. On nie pisze o prześladowanych chrześcijan z wiekach Ewangelii. On pisze o prawdziwych dzieciach Bożych prześladowanych przez naród żydowski. Nie przez jakikolwiek inny naród. On pisze o prześladowaniach, jakich doświadczali prawdziwi Izraelici z rąk nominalnych Izraelitów. Dzisiaj mówimy o cielesnych prawdziwych Izraelitach i nominalnych prawdziwych Izraelitach. Tak samo tutaj chciano ukamienować. Kamienowano innych proroków i prawdziwe dzieci Boże, ci nominalni Izraelici to robili, aż zakończyli tą swoją ścieżkę ukrzyżowaniem naszego Pana Jezusa Chrystusa, który także z ich narodu był i był prawdziwym Izraelitą i to, co spowodowało koniec ich i rozpoczęcie nowej epoki. Bo tak Bóg tak działa, że swój nominalny lud uznaje za nawet nominalny, ale za swój lud, choć nominalnie, tylko przez pewien czas. Ostatecznie odrzuca, tak jak stało się z nominalnym cielesnym Izraelem, który został odrzucony ostatecznie, po nieprzejściu ostatecznej próby, jaką było rozpoznanie Mesjasza, który do nich przyszedł. Został odrzucony tak samo 1845 lat później, jak mamy te równoległości wieku żydowskiego i wieku Ewangelii. Nominalny duchowy Izrael też został odrzucony po nieprzejściu ostatecznej próby, jaką było rozpoznanie przyjścia Pana w jego wtórnym przyjściu. Tamci w pierwszym przyjściu nie rozpoznali, a ci nie rozpoznali w drugim przyjściu, bo jedni i drudzy spodziewali się czegoś innego. Że przyjście Pan przyjdzie w inny sposób, jak to się historia lubi powtarzać. Więc te były, ścierały się te niemowlęta, znaczy niemowlęta, no nienarodzone dzieci w łonie tutaj Rebeki. I tak w wieku żydowskim ścierał się naród, prawdziwi Izraelici z tymi nominalnymi Izraelici. To jest jeden z najwcześniejszych przykładów, bo chociaż mówimy, że naród izraelski rozpoczyna się od 12 synów Jakuba, no to w rzeczywistości jego historia rozpoczyna się od wyjścia z niewoli egipskiej, narodu izraelskiego, bo on w tej niewoli Izrael egipskiej się namnożył. Także z rodziny Jakuba powstał cały naród i ten naród wyszedł i od samego początku się ścierali. Weźmy przykład kolejny. Podejdźmy kilkaset lat do przodu tutaj i dojdziemy do czasu, ładnych kilkaset lat do przodu podejdziemy i dojdziemy do proroka Izajasza, który w 66 rozdziale swojego proroctwa, Izajasza 66 rozdział, werset 5, napisał tak. 66 rozdział, werset 5. Słuchajcie słowa Pana, wy, którzy drżycie na Jego słowa, wasi bracia, którzy was nienawidzą, którzy wypędzają was ze względu na moje imię, mówią, niech Pan pokaże swoją chwałę. Ukaże się jednak dla waszej radości, a oni będą zawstydzeni. Tak jest powiedziane. Tutaj ci właśnie nominalni wypędzają tych prawdziwych ze swojego. Chcą ich albo uśmiercić, przykład Kaleba i Jozuego, których chcieli uśmiercić, albo ich wypędzają ze swojego grona, bo nie chcą, żeby takowi wśród nich byli. Tak? Ale zostaną zawstydzeni. I jeszcze weźmy to, co się działo na końcu wieku żydowskiego, czyli w żniwie za czasów naszego Pana. Ewangelia Mateusza, zobaczmy, co nam mówi. Ewangelia Mateusza, 15 rozdział, wersety od 1 do 14. O tych tarciach, walce prawdziwego, cielesnego Izraela z tym nominalnym, cielesnym Izraelem. Wtedy z Jerozolimy przyszli do Jezusa uczeni w piśmie i faryzeusze i zapytali, czemu twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych? Nie myją bowiem rąk przed jedzeniem chleba. A on odpowiedział im, czemu i wy postępujecie wbrew przykazaniu Bożemu dla waszej tradycji? Bóg bowiem nakazał, czcij swojego ojca i matkę oraz kto złorzeczy ojcu albo matce, niech poniesie śmierć. Ale wy mówicie, kto by powiedział ojcu albo matce, to, co powinieneś otrzymać ode mnie jako pomoc, jest darem ofiarnym. I nie uczciłby swego ojca ani matki, będzie bez winy. I tak unieważniliście przekazanie Boże przez waszą tradycję. Obłudnicy, dobrze prorokował o was Izajasz. Lud ten przybliża się do mnie swymi ustami i czci mnie wargami, ale ich serce daleko jest ode mnie. Lecz na próżno mnie czczą, ucząc nauk, które są przykazaniami ludzkimi. Potem przywołał do siebie tłum i powiedział, słuchajcie i zrozumiejcie. Nie to, co wchodzi do ust kala człowieka, ale to, co z ust wychodzi, to kala człowieka. Wtedy podeszli jego uczniowie i powiedzieli do niego, wiesz, że faryzeusze zgorszyli się, gdy usłyszeli te słowa? A on odpowiedział, każda roślina, której nie zasadził mój Ojciec Niebieski, będzie wykorzeniona. Zostawcie ich. To są ślepi przewodnicy ślepych, a jeśli ślepy prowadzi ślepego, obaj w dół padną. Przykład tarć pomiędzy prawdziwym Izraeli, prawdziwymi cielesnymi Izraelitami, tutaj reprezentowanymi przez apostołów naszego Pana, którzy byli prawdziwymi cielesnymi Izraelitami, no i to no, sądzę, że jednymi z najlepszych, dlatego jacy wówczas żyli, dlatego nasz Pan wybrał ich na swoich apostołów. Tarcie między nimi, no i między naszym Panem, który tutaj także był prawdziwym cielesnym Izraelitą, no, chociaż w tym momencie, o którym mówimy, no to już był duchowym Izraelitą, bo był po swoim spłodzeniu z ducha jako jedyna osoba wówczas spłodzona z ducha, ale to żyjemy, wiadomo, jesteśmy w momencie, gdy te dwie epoki się stykają. Już rozpoczął się wiek Ewangelii od chrztu naszego Pana, ale jeszcze nie skończył się wiek żydowski, który jeszcze kilka lat miał, więc to był taki okres przejściowy w tym momencie. Widać, jak te tarcia wyglądały pomiędzy tymi, którzy byli nominalni, którzy zwracali uwagę na jakieś swoje własne ludzkie nauki, uczynili najważniejszymi. To, co tutaj oni mówią, naukę starszych, tak, że przestrzegać trzeba nauki starszych, tych właśnie różnych rabinów, czy innych ich uczonych w piśmie, którzy takie czy inne podali nauki, i to było dla nich najważniejsze, żeby właśnie takie tradycję ludzką przestrzegać. A nasz Pan tu bardzo wyraźnie pokazał, że ta ich tradycja ludzka nierzadko jest sprzeczna ze Słowem Bożym i oni swoją tradycją ludzką, swoimi ludzkimi naukami podważają to, co Bóg podał w Pięcioksięgu Mojżeszowym. To tu mamy tak, nawet jedno z przykazań mówi, że unieważnili to, co miało być dla nich najważniejszą esencją tych zakonów zawarte w 10 przykazaniach, to oni i to potrafili unieważnić. I to z jakiego powodu? No, z chciwości, bo przy takim układzie to ci faryzeusze, kapłani dorabiali się, bo ktoś zamiast przeznaczać środki na utrzymanie starych rodziców, pamiętajmy o tym, że nie było emerytur w tamtych czasach i dzieci musiały włożyć na utrzymanie rodziców, którzy nie byli w stanie pracować i zarobić na siebie, to wynikało z przykazania czci ojca i matkę swoją, a oni powiedzieli, że jak dasz dar na świątynię, no to jesteś z tego obowiązku zwolniony. I rozgrzeszyli cię za pieniądze, rozgrzeszyli z nieprzestrzegania nakazu Słowa Bożego, bo to było przecież słowem nakaz Boży, by czcić ojca i matkę swoją. No to można powiedzieć, że to jest wstęp do tego, co w wieku Ewangelii nominalny duchowy Izrael udoskonalił w postaci odpustów. No, też za pieniądze, to też było za pieniądze. Za pieniądze można było sobie kupić zwolnienie od przestrzegania jednego z 10 przykazań, a to później dużo bardziej przez duchowy nominalny Izrael zostało rozwinięte w wieku Ewangelii w postaci odpustów, zwłaszcza, albo w postaci, no nie wiem, to mniej już takiej wyraźnej mszy, że można nagrzeszyć, a później można zamówić odpowiednią liczbę mszy na swojej intencji i wtedy to zostanie przykryte, ten grzech. Więc te dwa ludy się ścierały przez ze sobą przez cały wiek Ewangelii. Słudzy przymierza, pokazani w Rebece, którzy usługiwali, bo oni usługiwali tymi obietnicami przymierza abrahamowego i jednym, i drugim. Trzeba powiedzieć, że obydwa ludy rozwinęły się dzięki obietnicom przymierza abrahamowego, tylko że okazały inną postawę według tych obietnic, więc słudzy byli tym zaniepokojeni, bo nie wiedzieli, co to oznacza. Tu są przecież, ma być potomstwo Abrahama, jedni i drudzy. Dlaczego konflikty między nimi powstają? Dlatego pytali Pana o znaczenie tych wydarzeń. Dlaczego to mnie spotyka? Dlaczego to się dzieje? W wersecie 23 mamy, że Pan odpowiadając rzekł do nich: dwa narody są w łonie Twoim i dwa ludy wywiodą się z żywota Twego. Jeden naród będzie miał przewagę nad drugim, starszy będzie służył młodszemu. W jaki sposób Bóg odpowiadał? No, wersetami Pisma Świętego, które chociażby o tym mówiły, chociażby ten cytowany Izajasz wcześniej, że tutaj bracia Twoi wypędzają Cię, ale to Ty będziesz wywyższony. No to mówił, czy chociażby tymi słowami zapisanymi tutaj w pierwszej księdze Mojżeszowej, którą w wieku żydowskim przecież słudzy Boży czytali i znali, tymi właśnie wersetami Pisma Świętego, różnymi wydarzeniami i okolicznościami, w jakich się znajdowali, Bóg im odpowiadał, że służą dwóm narodom, są matką, tym, który właśnie przywodzi, usługuje do ich powstania, o zupełnie odmiennych cechach, o krańcowo różnym podejściu do obietnic przymierza. I tutaj jest powiedziane, że jeden naród będzie miał przewagę nad drugim. A który naród? Bo można, ja jak kiedyś czytałem te słowa, to jeden naród będzie miał przewagę nad drugim, starszy będzie służył młodszemu. To wychodziło, rozumiałem, że to jak gdyby dotyczy, obydwie części tego zdania dotyczą tej samej relacji. Czyli, że skoro starszy będzie służył młodszemu, to znaczy, że w pierwszej części, że to młodszy będzie miał przewagę nad starszym. Tak, no można tak zrozumieć, ale nie jest to wcale koniecznie takie zrozumienie. Okazuje się z wypełnienia, że zrozumienie jest zupełnie inne znaczenie. Jeden naród będzie miał przewagę nad drugim. To który naród miał zawsze przewagę? No nominalny Izrael zawsze miał przewagę nad prawdziwym Izraelem. W tym życiu nominalny lud Boży zawsze miał przewagę. W jaki sposób? Chociażby liczebną, bardzo dużą przewagę, ale co do znaczenia swojego w świecie, co do wpływów, jakie wywierał, zawsze miał większą, miał przewagę. Więc nominalny lud Boży zawsze miał mieć przewagę, Ale powiedziane jest, że starszy będzie, aha, i pojawi się jako pierwszy. I nominalny lud Boży pojawi się jako pierwszy. To jest podane, tak jak widzimy, że Ezaw urodził się pierwszy. Ale ostatecznie Bóg przewidział, by w przyszłości, w wieku tysiąclecia, to starszy służył młodszemu. Bowiem młodszy w przyszłości będzie miał większe znaczenie, bo prawdziwy lud Boży znajdzie się na stanowiskach wywyższonych. Znajdzie się na maluszkim statku albo ten z wieku Ewangelii, a prawdziwy lud Boży z wieku żydowskiego znajdzie się w klasie starożytnych, godnych, która to klasa będzie klasą rządzącą w wieku tysiąclecia tutaj na ziemi, i ci nominalni Żydzi, którzy powstaną jako część klasy restytucyjnej, to będą poniżej ich. Będzie mieć starszy, będzie służył młodszemu. Bo jak widzimy, to proroctwo dotyczyło przyszłości, bo za życia Jakuba i Ezawa to się nigdy nie wypełniło. Ezaw nigdy nie służył Jakubowi. Jeżeli już, to możemy powiedzieć, byłoby odwrotnie. Tak? Pamiętamy, jak Jakub wracał od Labana z tym, to jakie to chciał cały swój majątek oddać Ezawowi, żeby go przebłagać, no bo Ezaw był potężniejszy od niego, miał więcej sług, był bogatszy, tak jak to zawsze było. Nominalny lud Boży był większy i czasami właśnie prawdziwy lud Boży musiał prosić o miłosierdzie. Ten nominalny lud Boży, by go nie zabili, by mu pozwolili żyć, że on odda wszystko, co ma im, cały swój majątek, byle tylko mógł w spokoju żyć. Tak w historii było, ale to akurat nie jest nasz temat, bo to są kolejne rozdziały i inne wydarzenia. Ale to się nie wypełniło, to co jest tutaj powiedziane, że starszy będzie służył młodszemu, nie wypełniło się za życia Jakuba i Ezawa, bo to dotyczyło dwóch narodów i tego właśnie narodu prawdziwego, cielesnego Izraela, pokazanego w Jakubie, i tego narodu nominalnego, cielesnego Izraela. To dopiero w tysiącleciu się wypełni, że tak będzie. A że tak będzie, to Biblia nam też zapowiada. Zobaczmy Księgę Izajasza, 60 rozdział, werset 14. Izajasza 60, 14. Przyjdą też do Ciebie w pokorze synowie tych, którzy Cię trapili, i będą się kłaniać do Twoich stóp wszyscy ci, którzy Tobą wzgardzili, i nazwą Cię miastem Pana, Syjonem Świętego Izraela. Prześladowcy z nominalnego ludu Bożego przyjdą pokornie, schyleni, błagać o wybaczenie i oferować swoją służbę prawdziwemu ludowi Bożemu, ale to dopiero w wieku tysiąclecia. I objawienie 3:9 możemy jeszcze zobaczyć. Objawienie 3 rozdział, a 9 werset mówi nam tak. Oto dam ci ludzi z synagogi szatana, którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są, lecz kłamią. Oto sprawię, że przyjdą i pokłonią się przed Twoimi nogami i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Ci, którzy uważają się za Żydów, czyli za prawdziwe dzieci Boże, a nimi nie są, to przyjdą i pokłonią się. I Bóg mówi, że dam Ci za sług takowych. To w przyszłości się wypełni, że starszy będzie służył młodszemu. Bo za tego życia, to w tych warunkach złego świata, to wypełniała się pierwsza część tego proroctwa. Jeden naród będzie miał przewagę nad drugim, nominalny nad tym prawdziwym. No idziemy dalej, do wersetu 24, gdzie czytamy, że gdy nadszedł czas porodu, okazało się, że w jej łonie były bliźnięta. Czyli po tym, jak minął odpowiedni okres czasu na rozwój tych dwóch ludów, i należało się spodziewać owocu wieku żydowskiego, to nominalny cielesny Izrael i prawdziwy cielesny Izrael, które dzięki obietnicom przymierza Abrahamowego rozwijały się obok siebie jako bliźnięta w tym samym czasie, stały się przedmiotem szczególnej uwagi. W typie jest powiedziane, narodziły się. I w 25 czytamy. I wyszedł pierwszy, rudy, cały jak płaszcz włochaty, i nazwano go Ezaw. To jest właśnie nominalny, cielesny Izrael. Pojawił się najpierw, objawił się jako lud sztywnego karku, buntowniczy, o cielesnym umyśle, opierający się działaniu Ducha Świętego. Skąd to wiemy? No i jego tutaj to, że rudy był on, a rudy to jest kolor ziemi. Tutaj w naszych stronach to tego tak bardzo nie widać, bo żyjemy na półkuli północnej, dość wysoko na północy już i u nas zima nie ma koloru rudego, ale wystarczy pojechać na południe i to nawet nie trzeba aż przekroczyć Morza Śródziemnego na jego drugą stronę, to już nawet w południowej Europie, w Chorwacji czy w Hiszpanii ziemia ma właśnie taki kolor rudy. I po drugiej stronie Morza Śródziemnego, gdzie klimat jest podobny do tego, który tam panuje w południowej Europie, w Chorwacji czy w Hiszpanii, to zapewne też ten kolor ziemi taki jest. Nie wiem, nie mówię zapewne, bo nie byłem i nie sprawdziłem sam, ale z tego, co można zobaczyć, to taki jest. A w południowej Europie sprawdziłem, byłem i widziałem na własne oczy, że rzeczywiście, że ten kolor rudy jest tej ziemi, więc wyszedł rudy. Rudy to jest kolor ziemi, co pokazuje na właśnie ziemskie, cielesne usposobienie nominalnego ludu Bożego. Już od samego początku jest to pokazane. Główna cecha nominalnego ludu Bożego. I do tego cielesnego, i do tego duchowego jest ziemskość. Jego przywiązanie do rzeczy ziemskich, cenienie rzeczy ziemskich ponad wszystko, ponad obietnice Boże. Tutaj. To, co jest ziemskie, to, co jest tu i teraz, co można na ziemi uzyskać, to dla nich jest najważniejsze. To jest właśnie cecha charakterystyczna. I to z tego powodu, że oni nie chcą położyć ufności w obietnicach Bożych i czekać na nagrody od Boga w przyszłości, tylko że chcą już teraz mieć ziemskie korzyści, z tego powodu są nominalnym ludem Bożym. To jest główna cecha, która ich dyskwalifikuje od bycia prawdziwym ludem Bożym. A to, że był cały jak płaszcz włochaty, pokrycie włosami oznacza posiadanie pewnych uprawnień, no bo włosy są symbolem mocy. Tutaj uprawnień, pamiętamy przykład Samsona i jego włosy, ich posiadanie zostało przez Boga tutaj uczynione jakby warunkiem koniecznym do tego, by miał swoją moc, swoją wielką siłę. Jak obcięto te jego włosy, to ta jego moc jak gdyby go odeszła i został pozbawiony tej mocy, tych uprawnień, które posiadał. Moglibyśmy przeczytać sobie kilka wersetów biblijnych o tym właśnie cielesnym usposobieniu, o tym nominalnym ludzie Bożym. Na początek weźmy Księgę Ezechiela, drugi rozdział. Księga Ezechiela, drugi rozdział, wersety 3-4, gdzie nasz Pan, gdzie nasz Pan Bóg przez swojego proroka Ezechiela mówi tak. Powiedział mi, synu człowieczy, ja cię posyłam do synów Izraela, do narodu buntowniczego, który mi się sprzeciwił. Oni i ich ojcowie występowali przeciwko mnie aż do dziś. Są to synowie o bezczelnych twarzach i zatwardziałem sercu. Do nich cię posyła. Powiesz im tak, mówi Pan Bóg. A tu jest właśnie pokazane, jak to Izajasz, który jest pokazany w Rebece, jako sługa przymierza Abrahamowego, który usługuje obietnicami przymierza Abrahamowego, boskim poselstwem, do kogo jest posyłany. To jest podane, że do cielesnego Izraela, tego nominalnego jak najbardziej, bo to Bóg mówił wprost, że właśnie do takich cię posyłam. Dlaczego do takich? No bo tacy w większości się, tacy jako w formie zorganizowanej pojawili się najpierw. Bo wyprzedzając troszeczkę to, co mamy w naszym wykładzie, kiedy pojawia się w formie zorganizowanej prawdziwy lud Boży? Gdy przyszedł nasz Pan i go zorganizował. Wokół niego się skupili i to dopiero wtedy w jakiejś postaci zorganizowanej pojawiają się prawdziwi Izraelici. W żniwie wieku żydowskiego są oni gromadzeni i przenoszeni do następnej dyspensacji. Prawdziwi Izraelici. Natomiast nominalny lud Boży, ten cielesny, pojawił się na początku wieku żydowskiego, jak wyszli z ziemi egipskiej. To już tą swoją nominalność ukazali, że są zorganizowani i to, co są zorganizowani, to są nominalni Izraelici. Wyobraźmy sobie, to są ci ich przywódcy pokazani w 10 szpiegach i cała reszta, która ich popiera. Bo to nie jest to, że jak chcieli tutaj ukamienować Jozuego i Kaleba, to nie jest tak, że tych 10 szpiegów chciało to zrobić, to całe zgromadzenie chciało to uczynić. Dlaczego? Bo oni wszyscy byli nominalni. Dlatego Bóg później postanowił ich wytracić wszystkich przez 40 lat wędrówki po pustyni jako niegodnych wejścia do ziemi obiecanej. Tutaj w taki sposób oni zaistnieli wcześniej w postaci zorganizowanej i to im musieli głównie usługiwać prorocy pokazani w Rebece. To ich karmić, ich żywić. I zobaczmy jeszcze Dzieje Apostolskie, 7 rozdział od 51 do 53. Będziemy mieli tam wypowiedź Szczepana o tym, jak był kamienowany. To Szczepan w Dziejach Apostolskich w 7 rozdziale w wersetach od 51 do 53, zanim go uśmiercono, na krótko przed tym, gdy do nich przemawiał, to napisał tak. Ludzie twardego karku, nieobrzezanego serca i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak wasi ojcowie, tak i wy. Któregoż z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? Tak? Kolejne potwierdzenie tego, jak to nominalny, cielesny Izrael prześladował prawdziwy, cielesny Izrael. Pozabijali też tych, którzy przepowiadali przyjście sprawiedliwego, którego wy staliście się teraz zdrajcami i mordercami. Wy, którzy otrzymaliście prawo przez rozporządzenie aniołów, lecz nie przestrzegaliście go. I co wtedy zrobili po takich słowach nominalni, cieleśni Izraelici? Gdy to usłyszeli, wpadli w gniew i zgrzytali na niego zębami, a zaraz no potem zabili. No bo taka jest specyfika, że nominalny lud Boży uważa się za prawdziwy lud Boży i wszelkie wspomnienie im o tym, że coś z nimi jest nie tak, wywołuje u nich straszny gniew i chęć uśmiercenia, zabicia tego, który takie rzeczy im mówi. W wersecie 26, wracamy do naszego 25 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej, czytamy takie słowa. Następnie wyszedł brat jego, a ręką swą trzymał zapięte Ezawa i nazwano go Jakub. Izaak zaś miał 60 lat, gdy ich zrodził. Więc później, bo dopiero w żniwie wieku żydowskiego, przedmiotem szczególnej uwagi staje się prawdziwy, cielesny Izrael, bo przychodzi nasz Pan, chodzi, głosi i wybiera ich sobie. Oni zaczynają się wokół niego gromadzić. To początkowe dzieło, a później, bo wychodzi, że nasz Pan zgromadził ich wokół siebie. Tak? Ilu żegnało naszego Pana, jak odchodził? 500, tak? Pisze apostoł Paweł. To mniej więcej tyle, co się udało naszemu Panu zgromadzić 3,5 roku. Później jeszcze parę tysięcy udało się apostołom w następnych latach zgromadzić z narodu żydowskiego. I to był ten prawdziwy, cielesny Izrael, no, w formie zorganizowanej, bo to oni tutaj zostali przeniesieni do nowej dyspensacji, poorganizowani w zbory, tak jak to Felicjan zbór w Jerozolimie, czy w innych miejscowościach, być może też istniały, nie mamy na ten temat danych, w innych miejscowościach Palestyny, tak? Tam potem mamy o zborze o Antiochii, jest mowa w Dziejach Apostolskich, i że był tam zbór i pewnie gdzieś tam jeszcze też były na terenie tamtejszym zbory zaczęli być organizowani. Więc począwszy od Jana Chrzciciela i jego uczniów, poprzez naszego Pana, apostołów, którzy stali się właśnie zalążkiem prawdziwego, duchowego Izraela. No i mamy powiedziane, że prawdziwy lud Boży objawił się jako cichy i pokorny, skupiający się na sprawach ducha, szukający głównej łaski przymierza. Dlatego też ostatecznie zajął on miejsce pierworodnego Ezawa. Zastąpił ten prawdziwy lud Boży, zajął miejsce nominalnego ludu Bożego w dążeniu do głównej nagrody, jaką było właśnie uczestnictwo w klasie maluczkiego statka. Jakub, jego imię oznacza przydeptacz, trzymający zapięty, albo też ten, który zastępuje. Bo on zastąpił pierworodnego Ezawa, w tym, który otrzymuje te główne błogosławieństwa, no bo główne błogosławieństwa w narodzie izraelskim otrzymywał pierworodny, a Jakub tutaj zastąpił Ezawa. Podany jest jeszcze tutaj wiek Izaaka, gdy ich zrodził, że miał 60 lat. Cóż to oznacza te 60 lat? No, można by to rozbić tą cyfrę na 2, 5 i 6. 2 razy 5 razy 6 da nam tutaj 60. Wtedy, co by miało znaczenie, że dwa, to te dwa ludy, tak nominalny i prawdziwy lud Boży, będzie rozwijał się w symbolicznym, będzie się rozwijał w warunkach niedoskonałości i zła. Cyfra 5 symbolem niedoskonałości, cyfra 6 symbolem zła. Więc te dwa ludy w warunkach niedoskonałości i zła będą się rozwijały. 2 razy 5 razy 6. Da nam to 60. Esterka potwierdza. 2 razy 5 razy 6 to 60 się równa? Tak, potwierdza z matematyki. Okej, a ona to takimi rzeczami to się w szkole zajmuje, a przynajmniej jeszcze niedawno się zajmowała, to na pewno takie rzeczy wie. I idziemy dalej do wersetu 27. A gdy chłopcy wyrośli, Ezaw był mężem biegłym w myślistwie. Biblia Gdańska dodaje, że i rolnikiem. Inne mówią, że żył na stepie, czy żył na polu, czy też nie te nowsze przekłady, które pozwalają sobie na parafrazę. To wczoraj czytałem w takim jednym współczesnym, to było, i że był człowiekiem otwartych przestrzeni. A tak, to takim to teraz ładnym, współczesnym językiem. To już jest oczywiście parafraza, bo tam jest po prostu, że żył na polu. Tyle w oryginale jest, a to można dzisiaj sobie upiększać, jak to ładnie brzmi, człowiek otwartych przestrzeni. Tak? Jakub zaś był mężem spokojnym, mieszkającym w namiotach. No i tak. W wieku Ewangelii, bo tutaj wchodzimy już w wiek Ewangelii po tych wydarzeniach, bo już pojawił się też prawdziwy lud Boży w postaci zorganizowanej, a on pojawia się dopiero w żniwie wieku żydowskiego, które to żniwo wieku żydowskiego jest jednocześnie żniwem wieku, czy końcówką wieku żydowskiego i początkiem wieku Ewangelii, który się zaczyna od 29 roku, od początku tego żniwa. Więc wchodzimy w wiek Ewangelii, to w wieku Ewangelii w naszym obrazie nominalny, cielesny Izrael jako lud przestaje istnieć w ogóle, bo ich państwowość, ich państwo zostaje zniszczone i w drugim wieku naszej ery jako naród przestają istnieć, czyli nominalny, cielesny lud Boży w postaci zorganizowanej przestaje istnieć. Zostaje zastąpiony przez nominalny, duchowy Izrael, który też jak się bardzo szybko się pojawia. Natomiast cielesny, prawdziwy cielesny Izrael zostaje przeniesiony w wieku Ewangelii, do wieku Ewangelii, z wieku żydowskiego, do nowej dyspensacji i staje się właśnie prawdziwym, duchowym Izraelem. Więc obie te wieki, te Ewangelii, obydwie te klasy się rozwijają. No, mówi nam Biblia, że a gdy chłopcy wyrośli, no to chłopcy rośli, czyli rozwijali się. Jeden i drugi się lud rozwija. Prawdziwy duchowy Izrael i nominalny duchowy Izrael. No i okazuje się, że Ezaw był mężem biegłym w myślistwie. A cóż to myślistwo? Myślistwo polega na polowaniu, żeby ubić pewne zwierzęta, no i sobie je przywłaszczyć, bo nie było to zabijanie tak, żeby zabić i pójść dalej. To zwierzę się zabijało. Później się to zwierzę zabierało ze sobą. Rogi na przykład jak miało, to sobie na ścianach wieszali poroża. Skóry wyprawiali. Skór można było korzystać. Można było się przykrywać czy na nich spać nimi. No a mięso, wiadomo, jedli. Przecież tym się karmili. Więc to narody, zwierzęta symbolizują narody. Są tymi symbolicznymi zwierzętami. Nominalny, cielesny Izrael zrobił się biegły w myślistwie, czyli w czym? W podporządkowywaniu sobie narodów. I to historia wieku Ewangelii bardzo elegancko nam pokazuje i potwierdza. Czyli biegłość w myślistwie polega na tym, że podporządkowywali sobie narody. Bo widzimy, zostało w IV wieku chrześcijaństwo stało się religią panującą, religią państwową w Cesarstwa Rzymskiego. No i stamtąd poszło dalej. Podporządkowano sobie inne narody, które nie były częścią Cesarstwa Rzymskiego. Jakiś czas później podporządkowano na przykład Wielka Brytania w X wieku i do pod koniec X wieku i chrześcijaństwo i zatriumfowało i w Polsce. Także ostatecznie w wieku Ewangelii chrześcijaństwo zatriumfowało, no, w cała Europa, tak, została podporządkowana. A nawet później, jak się rozpoczęły te podboje tego tak zwanego Nowego Świata pod koniec XV wieku, ale to już to końcówka, to głównie w XVI wieku to się działo, to zaniesiono chrześcijaństwo i podporządkowano sobie narody Ameryki i Północnej, i Ameryki Środkowej, i Ameryki Południowej. Także je upolowano. I kto to zrobił? Nie zrobili tego prawdziwi chrześcijanie. Nie zrobił tego prawdziwy lud Boży. Zrobił to nominalny lud Boży, który tą swoją nominalną wiarę niósł ze sobą na cały świat i podporządkowywał, gdzie im się udało. No to cała Europa i obydwie Ameryki udało się podporządkować. W Afryce to nieszczególnie, tak im to wtedy wyszło. Tam zanieśli do pewnych krajów, niektóre kraje afrykańskie są chrześcijańskimi krajami dzisiaj, ale tam to wszystko, aby Ameryka całkowicie tutaj sobie podporządkowali. Najgorzej do im poszło w Azji. Tutaj z radzeniem sobie, bo tam niewiele co, żaden naród, no, wiadomo, Australia, ale to nie Azja, nie jest tak nominalnie w pełni chrześcijańskim narodem, tylko jeżeli już to częściowo, tak, Filipiny są narodem częściowo chrześcijańskim, znaczy się katolickim i częściowo muzułmańskim, podzielony naród sam w sobie. No ale to byli biegli w tym, bo to rzeczywiście na tym polu wieku Ewangelii odnieśli wielkie sukcesy, tak jak Ezał był biegły w myślistwie. I teraz tak, i był rolnikiem, czy żył na polu. Pole jest symbolem świata, światowości. Tam, jak powiedziałem, można zakopać w polu, w ziemi. Ziemia jest właśnie symbolem światowości. Tak jak Ezał był ziemski, tak samo tutaj jest pokazane, że był człowiekiem tych otwartych przestrzeni, człowiekiem pola, żyjącym na stepie, czyli parającym się światowością. To też jest powiedziane, że takie, gdy wyrośli, to takimi byli. Ezaw był człowiekiem światowym, miał świeckie usposobienie, przywiązany był do rzeczy te, do świata. Żył na polu. Natomiast Jakub był mężem spokojnym, mieszkającym w namiotach. Więc teraz powiedzmy tak, mamy, że Ezaw był myśliwym i żył na polu. Co można robić na polu? Można je uprawiać. Więc to, że Biblia Gdańska zaznacza, że rolnikiem, to ma pewien sens. Być może zajmował się uprawą roli. Natomiast o Jakubie nie jest powiedziane. Powiedziane, że był mężem spokojnym, mieszkającym na namiotach. No na pewno możemy, chociaż nie jest powiedziane, ale możemy założyć, że to nie było tak, że tamten pracował, a młodszy syn, który miał niższą rangę w tamtym systemie, to się obijał i nic nie robił. Nie, też musiał coś robić. Kim musiał być? No, musiał być pasterzem. Pasterzem owiec. I tych stad, jakie jego ojciec Izaak na pewno posiadał, bo Abraham posiadał wielkie stada i one zostawił to Izaakowi i na pewno to nie zniknęło. Izaak też był człowiekiem bogatym bardzo i to się wyrażało w posiadaniu licznych stad, owiec i tam może jeszcze wielbłądów i nie wiadomo jakich innych zwierząt, kóz czy czego by tam innego oni nie hodowali w tamtych czasach. Więc Jakub musiał być pasterzem. A pamiętamy z symboli, który tam nasz Pan używał, że pasterz to się był używany jako dobry symbol, natomiast rolnik to właśnie symbol światowości, zakopywania w ziemi swoich talentów, co też tutaj jest to pokazane. Jakub jako pasterz pokazuje nam, że prawdziwy lud Boży zawsze zachowywał się jako pasterz dla swoich innych braci. Czyli starał się, a pasterz zajmuje się żywieniem, ochroną stad. Tak samo tutaj lud Boży jako pasterz zajmuje się duchowym rozwijaniem, pomaganiem w rozwoju innym braciom. I to jest właśnie cecha, jedna z cech prawdziwego ludu Bożego, że zajmował się, był pasterzem dla swoich współbraci. A to, że był mężem spokojnym, to można powiedzieć, spokojny w hebrajskim oznacza zupełny, doskonały, religijny, że właśnie takowym był Jakub. Nie przywiązywał swoich uczuć do rzeczy tego świata, uważał je za doczesne, przemijające. To, że mieszkał w namiocie, to też właśnie świadczy o tym, że nie przywiązywał uwagi do rzeczy doczesnych. Bo jakby przywiązywał uwagę do rzeczy doczesnych, to co by zrobił? By sobie dom z kamienia zbudował. I wtedy mam coś trwałego, stałego. A to, że mieszkał w namiocie, tak samo jak jego ojciec mieszkał w namiocie i tak samo jak jego dziadek Abraham mieszkał w namiocie, a Lot tutaj tak sobie za czasów Abrahama poszedł do Sodomy w domu zamieszkać. Przywiązanie właśnie też pokazane jest to do ziemskich rzeczy, bo namiot nie jest symbolem czegoś trwałego, czegoś tymczasowego. Zresztą my, jak dzisiaj w namiotach do nas przyszło mieszkać, to nas to jest wyjątkowo tymczasowa rzecz, które dzisiaj w ogóle nie bardzo chcą robić, ale jeszcze niektórzy wciąż jeżdżą na wakacje pod namioty i jest to tymczasowa rzecz. Wskazuje na tymczasowość. Nic trwałego można zwinąć i przenieść na zupełnie inne miejsce, a nie, że ja tutaj zapuściłem korzenie i się przywiązałem do tego miejsca, w którym mieszkać. To mieszkanie w namiotach też właśnie pokazuje na to, że Jakub nie przywiązywał znaczenia do rzeczy doczesnych, przemijających. Traktował je jako tymczasowe, a cenił sobie obietnicę Słowa Bożego, tego przymierza abrahamowego. Przechodzimy do wersetu 28, w którym mamy powiedziane, że Izaak miłował Ezawa, bo lubił dziczyznę. Rebeka natomiast kochała Jakuba. Mamy powiedziane, że Izaak, mówiliśmy wcześniej, przedstawia nam sług Bożych wyrażających miłość Bożą, że mamy powiedziane, że ci właśnie słudzy Boży miłowali Ezawa, bo lubili dziczyznę. Tym dziczyzną to są te dzikie zwierzęta, na które polował tutaj Ezaw. To mamy powiedziane, że te dzikie zwierzęta w antytypie przedstawiają nam narody pogańskie tutaj i mamy, że Ezaw te narody podporządkowywał sobie, polował na nie, by je zdobyć, by je opanować. I to podobało się Izaakowi. Sługom Bożym, ta akurat działalność Ezawa, ten aspekt jego działalności, to się im podobał. Podobało im się to, że narody są zdobywane dla chrześcijaństwa, że światło Ewangelii jest niesione do ziem pogańskich. To im się podobało, sługom Bożym, bo tutaj widzieli w tym, że to jest dobre, że ich miłość do Słowa Bożego sprawiała, że im się to podobało, że chrześcijaństwo się rozprzestrzenia, że jest szerzone, że coraz to nowe narody wchodzą. To było coś, co im się podobało. I do tego dokonywał nominalny lud Boży, nieprawdziwy lud Boży. Prawdziwy lud Boży nigdy nie nawracał żadnych narodów. Dlaczego? Bo przede wszystkim było go za mało zawsze i skupiał się nad dawaniem, nad życiem chrześcijańskim, by samemu żyć po chrześcijańsku, by służyć swoim współbraciom, ich paść, właśnie, jeżeli były jakieś zbory, a nie skupiał się nad tym, by jechać na drugi koniec świata i nawracać. A zresztą takie nawracanie nigdy nie przynosiło skutku, bo to, że nominalny lud Boży odnosił na tym sukcesy, to nie dlatego, że był dobry w głoszeniu, że tak bardzo potrafił przekonywać, tak świecił przykładem, bo niczego takiego nie robił, ani nie świecił przykładem, ani nie potrafił przekonywać. To by mógł zrobić prawdziwy lud Boży. Ale świecenie dobrym przykładem i mówienie z wiarą i w sposób przekonujący o Słowie Bożym, o Ewangelii, to jeszcze żadnego narodu nie przekonało. To pojedyncze jednostki można wyrwać, znaleźć tu i ówdzie takim działaniem. Natomiast lud Boży, ten nominalny, jak mu się to chrześcijaństwo rozprzestrzeniał? Ogniem i mieszem. Siłą, po prostu siłą. Przyjmujesz albo nie, albo wyrżniemy. To tamci przyjmowali. Wielu przyjmowało nominalnie tak. To, co chrześcijaństwo w Polsce przyjął niby nasz tak Mieszko pod koniec X wieku, to oczywiście był nawet tej nominalnej chrystianizacji, to był dopiero początek. To zabrało bardzo długo czasu, bo to na początku on i jego dwór. Żeby to się rozprzestrzeniło, to mijały dziesiątki czy nawet stulecia całe, ale wprowadzano to siłą. Tak, jak pamiętam jeden przykład z czasów jego syna, Bolesława Chrobrego, czyli jesteśmy w czasie, kiedy chrześcijaństwo w Polsce jest dopiero od kilkudziesięciu lat i lud pospolity nieszczególnie chce się stosować, bo jest przywiązany do swoich religii pogańskich, to Kościół ustanawiał różne dni postne, to w jaki sposób tutaj Chrobry zachęcał ludzi, król polski, lud polski, żeby ludzie pościli w dzień postny? W bardzo prosty sposób i bardzo skuteczny. Jak ktoś nie chciał pościć, wybić mu zęby. I tyle. I bardzo szybko działało. Jak już miałeś wybite zęby, to już tylko mogłeś pościć, bo nie bardzo można było jeść. A poza tym nawet jeżeli kogoś to nie spotkało, to jak zobaczył, to każdy sobie swoje zęby cenił. Jeszcze wtedy nie wiedziano, że technika nie była tak rozwinięta, że dzisiaj jak za duże pieniądze, to można sobie powkręcać jakieś sztuczne zęby i będą równie dobre jak własne, jak zapłacił za to kupę pieniędzy, to można sobie takie sztuczne porobić. Tutaj w tamtych czasach nie znano. Jak straciłeś zęba, to po prostu nie było możliwości jego odzyskania w żadnej postaci. I w taki sposób to chrześcijaństwo szerzono. Ogniem i mieczem było szerzone na przymus. Bo taki był styl działania pełnego światowości tego właśnie nominalnego ludu Bożego. Ale był on wykorzystywany przez Boga i sługom Bożym, czyli tutaj Bóg był w tej miłości nawet, to się w pewnym sensie cieszyło się boską akceptacją i to niesienie chrześcijaństwa nawet w nominalny sposób tutaj cieszyło Boga, tak jak pisano, że Izaaka to cieszyło, że Ezaw poluje na te zwierzęta i lubił, miłował Izaaka za to. Czy tak było? No było, bo mamy powiedziane przez proroka w Starym Testamencie, że Babilon był ci kubkiem złotym w ręku Pana. A ten Babilon to nic innego jak nominalny Izrael. Był kubkiem w ręku Pana. Pan trzymał ten kubek i to złoty kubek. Dopiero jak przyszedł czas odrzucenia, to został odrzucony. Bo Bóg uznawał ich za swój lud przez cały wiek Ewangelii, aż do momentu ich odrzucenia w 1878 roku, kiedy to Bóg ich odrzucił, kiedy nie zdali ostatecznego testu. Tak samo jak uznawał ten cielesny, nominalny Izrael przez bardzo długi czas. Jeden i drugi po 1845 lat miał boskiej akceptacji, uznawania aż do odrzucenia. I chociaż postępowali w wielu aspektach bardzo źle, wciąż byli ludem Bożym. Dobrze, to później można by mówić o tym, jak to doszło do tej zamiany pierworództwa, ta sprawa tutaj, że tutaj ten chciał jeść, tamten mu nie chciał dać, tylko musiał sprzedać pierworództwo, to brat Andrzej o tym mówił dużo w listopadzie, więc żebyśmy, bo tak czas robi się zaawansowany nasz, to żebyśmy to skucimy sobie tą część. Pierworodni mieli pewne prawa w narodzie izraelskim, tam można by szereg praw, 7 ich wymienić, ale to nie będziemy teraz tego robili. Tutaj dodatkową korzyścią w przypadku rodziny Abrahama, czyli dla synów Izaaka też, było to, że pierworodny stał się dziedzicem obietnic abrahamowych tutaj, więc to miało. Później to z Jakuba, z miską soczewicy, sprawa chodziło prawdopodobnie o to, że Ezaw był zobowiązany do poszczenia w związku z tym, że były urodziny wtedy przodka, czyli tutaj że ojciec prawdopodobnie, czy może na cześć Abrahama, jakaś była uroczystość na cześć dziadka wtedy, to nie wiemy. W każdym bądź razie Ezaw powinien był pościć wtedy, był zobowiązany przez tradycję, czego nie chciał uszanować i Jakub tak nie chciał mu od razu dać tego jedzenia, nie dlatego, że był zły i niegodziwy, tylko że Jakub nie mógł uwierzyć w to, że tutaj Ezaw chce swoich praw pierworództwa i z tego dziedzictwa, jakie pierworodnemu przysługuje, tak łatwo chce zrezygnować tutaj, więc opierał się i tak go wypytywał, bo nie chciał uwierzyć, że to prawda. Więc można by powiedzieć, że Jakub tu jakby to była rozmowa współczesnym językiem toczona, to by mogła na przykład wyglądać w ten sposób, że Jakub mówi do Ezawa, czy mówisz poważnie, czy tylko sobie żartujesz? Bo jeśli mówisz poważnie, to ja z przyjemnością przejmę obowiązki pierworodnego i będę pościł zamiast ciebie. A Ezaw mówi, tak, mówię poważnie. Dlaczego miałbym pościć? I tak nie pokładam ufności w obietnicach przymierza. Tak? On to mówi, że jestem bliski śmierci. Więc na ten nawet, żeby Jakub wciąż miał wątpliwości, że no niemożliwe, żeby on coś takiego chciał uczynić, więc ciągle się dopytuje, aż no, złóż przysięgę, że miał pewność, że ty nie żartujesz, że ty na poważnie to wszystko mówisz, bo to jest tak niewiarygodne, tak nieprawdopodobne, co ty chcesz zrobić, że ja no, wciąż mam problem uznać, że tak rzeczywiście jest. Więc tak do tego doszło, więc mamy to sprzedaż pierworództwa, że pewnego razu przyrządził Jakub potrawę, a Ezaw przyszedł zmęczony z pola. Teraz nas antytyp interesuje. Cóż to za potrawa? Potrawa to pokarm. Wiemy, że pokarm cielesny jest symbolizuje nam w antytypie pokarm duchowy. Więc mamy powiedziane, że w trakcie wieku Ewangelii Jakub przyrządził pokarm, który, jak się okazuje, że jak Ezaw przyszedł i zobaczył, to bardzo się Ezawowi spodobał ten pokarm. Czyli jakie to nauki? Bo to nauki. Doty oczywiście związane z przymierzem abrahamowym. Ziemskie zarysy odnoszące się do błogosławienia wszystkich narodów ziemi. Nad tymi naukami pracował, prawdy na ten temat, prawdziwy lud Boży rozwijał, opracowywał. Można powiedzieć, że panowanie, nauka o panowaniu na ziemi, że prawdziwy lud Boży będzie panował na ziemi. No jest taka nauka. Bo po to, by błogosławić wszystkie narody ziemi, to potomstwo Abrahama będzie musiało zapanować nad ziemią, by tych błogosławieństw dopuścić, bo ludziom, którzy tych błogosławieństw Bożych nie będą nieszczególnie chcieli otrzymać, podporządkować się pod prawo Boże, to tylko z pozycji siły można, tak, z pozycji panowania można tych błogosławieństw udzielić, więc rzeczywiście lud Boży w przyszłości, w wieku tysiąclecia, będzie panował nad ziemią. I wiemy z Nowego Testamentu, że ma być to laska żelazna, ma być to ostra, surowa władza, która nie będzie tam folgowała i pozwalała na to czy tamto, tylko będzie ostro egzekwowała wszystkie obowiązki, tak by były one wypełniane. Więc taką naukę o panowaniu na ziemi, nad tym właśnie pracował Jakub, nad takimi prawdami, prawdziwy lud Boży. A Esaw przyszedł zmęczony z pola, czyli przyszedł ze swoich bezowocnych zajęć w sferze świeckiej. Przyszedł. Nie udało mu się dokonać tego, czego chciał w tej sferze świeckiej. Był zmęczony tymi działaniami na polu w tym świecie, a wielce łaknął ziemskich rzeczy. Tutaj. No i chciał przyjąć tą naukę, przejąć dla samego siebie. Tyle, że ta nauka głosiła, że panowanie dla ludu Bożego jest w przyszłości dopiero, że w tym życiu mają pościć. Czyli, że w tym życiu prawdziwy nauka, no i słuszna nauka mówiąca o tym, że prawdziwy lud Boży po to, by mógł panować w przyszłości ze swoim Panem, to w tym życiu musi wyrzekać się ziemskich korzyści, ziemskich przywilejów, dobrych ziemskich rzeczy, które mógłby w tym życiu zdobyć. Kto chce panować z Panem, to musi postępować tak jak Pan, który tutaj wcale nie dążył do tego, by zostać cesarzem w Rzymie i zgromadzić wielki majątek, tylko wyrzekał się wszystkiego, zużywał swoje życie, swoje siły dla dobra sprawy, dla prawdy i sprawiedliwości, a nie po to, by tutaj korzystać z ziemskich błogosławieństw. To prawo pierworództwa, bycia prawdziwym pierworodnym, prawdziwymi pierworodnymi, kto się jako pierwszy narodził tutaj do nowego bytu, na wieczność całą. No, maluczkie statko, to jest to właśnie pierworództwo w boskiej naturze. Więc by zdobyć nagrodę pierworództwa, trzeba było pościć w tym życiu. Żyć w poświęceniu, w zapieraniu się samego siebie, jak to nasz Pan powiedział w Ewangelii, gdyby już na tym właśnie polega, że trzeba go naśladować, to trzeba i nieść i krzyż swój i zapierać się samego siebie, czyli swoich własnych pragnień, nie folgować im, nie zaspokajać ich, jak gdyby żyć w poście. Tak teraz, a w przyszłości będzie panowanie. Tymczasem nominalny lud Boży, widząc te nauki, to mówi nie, nie tak. My chcemy już teraz ziemskich rzeczy. Tej potrawy, tego jedzenia chcemy już teraz, a nie dopiero w przyszłości. I sobie tą naukę chcieli przywłaszczyć. Wziąć, by ucztować i królować już teraz. Werset 30 mówi, że rzekł wtedy Jakub do Ezawa: daj mi proszę skosztować nieco tej oto czerwonej potrawy, bo jestem zmęczony. Dlatego nazwano go Edom. To jest ciekawa rzecz. Podkreślone jest znowu, że potrawa była czerwona. Znowu kolor ziemi. Ziemskie rzeczy już teraz. Jakub mówi, nie, masz pościć teraz, że być on nagrodę pierworództwa zdobyć, masz pościć w tym życiu. Nie, daj proszę skosztować nieco z tej czerwonej potrawy, bo jestem zmęczony. Już w tym życiu przyswoić sobie takie ziemskie błogosławieństwa, panowania i królowania, jakie Bóg przewidział dla nich dopiero na przyszłość, kiedy dziedzictwo będzie do nich należało. Na to rzekł Jakub, sprzedaj mi najpierw pierworództwo twoje. To werset 31. O, prawdziwy lud Boży, tak, to tutaj uznał, że ci, którzy się pojawili najpierw tutaj, ci z tego nominalnego, duchowego Izraela, skoro oni nie chcą pościć, nie chcą żyć tak, to znaczy, że rezygnują ze swojego pierworództwa. W związku z tym, jak gdyby je sprzedawali. My, prawdziwy lud Boży, będziemy pościć w tym życiu, a jak wy nie chcecie, to znaczy, że sprzedajecie swoje pierworództwo, że rezygnujecie z tej nagrody, jaka na przyszłość jest przewidziana dla w postaci właśnie narodzenia się na boskim poziomie i błogosławienia narodów ziemi. Ezaw odpowiada na to w wersecie 32, że jestem bliski śmierci, cóż mi pierworództwo. Ezaw, czyli nominalny lud Boży, tak przywiązany do rzeczy ziemskich, tak bardzo ich pożąda, że wydaje im się, że jeśli nie dostaną tych ziemskich błogosławień, to po prostu umrą. To polega na tym, że jakby mówili, jeżeli nie ma ziemskich błogosławieństw, w postaci ziemskich korzyści, ziemskiego panowania, to nie warto być ludem Bożym. Bo to musi być nagroda tu i teraz. Dlatego mówię, oto jestem bliski śmierci. muszę mieć ziemskie błogosławieństwa, ziemskie panowanie. Bo oni nie cenili nagrody w przyszłości. To jest właśnie ta ziemskość, przyziemność nominalnego ludu Bożego. Oni nie potrafią żyć, poświęcać się dla czegoś w przyszłości, dla nagrody, jaką Bóg w przyszłości obiecuje. Oni muszą mieć zapłatę tu i teraz z tym, bo inaczej umrą. Czyli zatracą swoją tą nawet nominalną chrześcijańską. W ogóle zrezygnujemy z bycia chrześcijanami, jeżeli tego nie dostaniemy teraz. Więc Jakub w 33 wersecie mówi: przysięgnij mi wpierw i przysięg mu i sprzedał pierworództwo swoje Jakubowi. Więc ten nominalny lud Boży, to swoją oczywiście to postawą, czynami, tym, co wyrażał słowami, to właśnie coś takiego wyraził, że sprzedał swoją pierworództwo, zrezygnował. Poprzez przyjęcie ziemskich błogosławieństw, ziemskich korzyści, poprzez, w jaki sposób to się stało? No poprzez połączenie Kościoła z państwem, co gdzie indziej jest przedstawiane jako cudzołóstwo w symbolach biblijnych, połączenie osób, które nie powinny się łączyć nigdy. Tutaj to bogactwo, panowanie zostało zdobyte przez nominalny, cielesny Izrael tu i teraz w wypełnieniu. W wersecie 34 czytamy: wtedy Jakub podał Ezaowi chleb i ugotowaną soczewicę, a on jadł i pił, potem wstał i odszedł, tak wzgardził Ezaw pierworództwo. To nasz ostatni werset. W związku z tym wzięli te nauki od Jakuba tutaj i je skosztowali, zjedli te nauki, przyswoili sobie te nauki o panowaniu, które miały być na przyszłość, nie mieli ich spożywać teraz, wdrażać, to oni spożyli już teraz, a potem odeszli do właśnie swoich ziemskich rzeczy. Poszedł na to pole, z powrotem by uganiać się ze swoimi ziemskimi celami i w taki sposób wzgardził antytypicznym pierworództwem, czyli przywilejem bycia współdziedzicami z Mesjaszem w jego królestwie. Czy to, co było prawdą odnośnie nominalnego, cielesnego Izraela w Rzymie wieku żydowskiego, to w wieku Ewangelii stało się prawdą odnośnie nominalnego, duchowego Izraela. Więc przyjęli oni nauki o królowaniu w tysiącleciu i już teraz wdrożyli je w czyn, nawet głosząc o tysiącletnim panowaniu Kościoła nad ziemią, że w tym czasie nawrócą cały świat pod swoje panowanie i jak Pan wróci po 1000 lat, to oni mu już przedstawią nawrócony świat. Te 1000 lat się zaczęło, minęło i świat jak nienawrócony, tak dalej nienawrócony po dzień dzisiejszy. A tak można by powiedzieć, że odsetek chrześcijan, nawet tych nominalnych, to z roku na rok staje się coraz niższy tych procentowo do całości populacji globu ziemskiego, to ten odsetek nie rośnie, nie spada, czyli to ich dzieło nawracania jest coraz gorzej wygląda, a nie coraz lepiej, tak jak mi się wyglądało, bo nigdy nie było Bożym celem nawrócenie całego świata w wieku Ewangelii, a Bóg swoje cele zawsze realizuje, więc gdyby to było Jego celem, także zostałoby zrealizowane. Sam fakt niedokonania tego dzieła, pomimo prawie 2000 lat jego prowadzenia, świadczy o tym, że to nigdy nie było boskim celem, by cały świat nawrócić do Boga poprzez ludzką działalność. Głoszenie miało być na świadectwo tylko i wyłącznie, a idea nawrócenia świata była wypaczeniem, ale była potrzebna nominalnemu cielesnemu, znaczy nominalnemu duchowemu Izraelowi po to, by mogli zdobyć panowanie nad tym światem i te ziemskie korzyści, tą czerwoną supę z soczewicy, której tak bardzo pożądali, że dla tych ulotnych korzyści przemijającego życia zrezygnowali z nieprzemijającej, wiecznej chwały boskiej natury, tego właśnie współdziedziczenia z Mesjaszem, co było tym antytypicznym pierworództwem. Więc tak wygląda ta historia i antytyp, sądzę, że można z niego wyciągnąć lekcję odnośnie postawy, jaką my w życiu zajmujemy względem obietnic Bożych, czy tak jak Jakub, cenimy sobie je ponad wszystko, to wtedy będzie o nas prawdą to, co w Nowym Testamencie o Jakubie mówi apostoł Paweł, że Jakuba umiłowałem, mówi Bóg tutaj, czy też cenimy sobie te najbardziej te rzeczy, które w tym świecie możemy uzyskać w postaci rzeczy materialnych i dobrobytu ziemskiego. Czy to jest dla nas najważniejsze i z tego powodu rezygnujemy z duchowych korzyści, jakie moglibyśmy zyskać, co wtedy znaczy, że mamy usposobienie Jakuba w sobie, o którym Biblia mówi, że Bóg Jakubem. Znaczy mamy usposobienie Ezawa w sobie, nie Jakuba, mamy usposobienie Ezawa, że Bóg mówi Ezawem zgardziłem, czyli nie podobało mi się to, bo to pokazuje na ziemskość, no i na nominalność, tak jak Ezaw jest symbolem nominalności. Prawdziwy lud Boży cechuje się tym, że obietnice Słowa Bożego ceni ponad wszystko i to dla niego jest najważniejsze w jego życiu. Tak więc warto się nad tym zastanowić, czy jestem bardziej Jakubem, czy Ezawem. No i należałoby zdążać w stronę Jakuba. Tego bratelstwu życzę i dziękuję za uwagę.